Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Łączymy się z panią Agnieszką Litorowicz-Zigert. Dzień dobry. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Żeby porozmawiać o pani najnowszej książce Sukienka z wody. Ale słowem wstępu. Agnieszka Litorowicz-Zigert, dziennikarka publikująca w miesięczniku Twój styl, autorka dwóch wywiadów rzek z Ewą Błaszczyk, to była książka Lubię żyć, i z Agatą Młynarską Moja wizja, a także autorka powieści, które ktoś opisał. Może ja się tym posłużę i tak mi będzie najłatwiej. W których mieści się miłość, powrót w rodzinne strony, ciepło oraz trochę tajemniczości. Zgadza się pani z takim opisem?
Tak, zgadzam się z tym opisem i bardzo dobrze to zostało rozkodowane.
I to były na przykład cykl Olszany, czyli Kamienna róża i Droga do domu, Karuzela i teraz właśnie Sukienka z wody. Myślę, że książka, która doskonale mieści się w tej recepturze. Z tym, że tu tajemniczości jest chyba trochę więcej, są akcenty kryminalne. Zacznijmy od tego, że jesteśmy na początku w klinice, w której są ludzie w śpiączce. I czekamy na obudzenie się jednej z bohaterek. Robiła pani wywiad rzekę, zaprzyjaźniła się też, jak rozumiem, z panią Ewą Błaszczyk i te doświadczenia, te opowieści w jakiś sposób się przeniosły na pani opowieść o Edycie, pisarce, która zasnęła.
Tak, i to jest cenne, że miałam tę wiedzę, bo prawdopodobnie bez niej nie ośmieliłabym się dotykać tego tematu, który jest bardzo wrażliwy, trudny, ale też wymagający takiej uważności na niego, bo właśnie od Ewy i od tego, że mogłam obcować z jej córką, mogę cały czas, i też z ludźmi, których poznałam dzięki Ewie w klinice Budzik, jakby zostałam uwrażliwiona i przez nią, Ewę, która dużo o tym mówi, pisze też w swoich książkach, na to, żeby traktować tych ludzi z należytym im szacunkiem, a przede wszystkim z taką świadomością, która do niewielu z nas pewnie dociera i to też nie jest nasza wina, bo obyśmy tej wiedzy nie musieli nabywać, ale taką świadomością, że należy tych ludzi traktować jakby byli z nami, jakby nas słyszeli, jakby przeżywali, czuli, rozumieli, co się dzieje. No i też słowo, że czekamy, czy określenie, że czekamy na obudzenie, koło tego stwierdzenia jest duży znak zapytania, bo też bohaterowie mojej książki nie wiedzą do końca, czy czekają na coś, co się stanie, czy też na coś, co może nigdy nie nastąpi. W związku z tym nie jest to takie pełne optymizmu, to jest raczej pełne takiej refleksji nad tym, no, że człowiek jest koło nas, ale tak jakby go nie było. Więc z jednej strony potrzeba rozumienia właśnie jego obecności, a z drugiej przyzwyczajania się do możliwości, że może odejdzie. To jest bardzo trudne dla ludzi, którzy obcują i są rodzinami, bliskimi ludzi w śpiączce. Ja trochę chciałam na to zwrócić uwagę, choć rzecz jasna z takim podejściem, no jednak optymistycznym, jakkolwiek na to patrzeć. Nie będziemy oczywiście zdradzać pewnie zakończenia książki, natomiast to jest jakiś proces bycia i uczenia się bycia, być obok tych ludzi. I to robi i druga główna bohaterka, i trzecia, bo są to trzy przyjaciółki, które wcześniej miały znakomite relacje.
No właśnie, główna bohaterka, czyli Alina, profilerka, policjantka, przyjeżdża do swojego i pani rodzinnego Szczecinka. A jeszcze tak pozostawiając na moment przy tych właśnie sytuacjach związanych z osobami w śpiączce i z tymi, którzy tak jak Alina przyjeżdżają i są z nimi. To rzeczywiście opowiadanie jest takie ważne, rozmawianie, traktowanie tych osób tak, jakby one nas cały czas słyszały, bodźcowanie, że tak powiem, za pomocą zapachów, smaków, dotyków, emocji też.
Tak. To są dwie równolegle dziejące się rzeczy. Raz to jest terapia oczywiście, którą zajmują się profesjonaliści, tak jest też w książce, bo ta wiedza już jest przez lekarzy czy terapeutów zdobyta i praktykowana. I to faktycznie jest, może nie przede wszystkim, bo tam wchodzi oczywiście farmakologia, pilnowanie też wszystkich funkcji życiowych i tak dalej, pielęgnacja, ale także właśnie bodźcowanie, czyli bardzo ważne jest dostarczanie zapamiętanych, ale też nowych zapachów, dźwięków, bodźców dotykowych, czyli tak jak jedna z tych terapeutek, nie wiem, dotykanie materiałami, to ma znaczenie oczywiście też dla fabuły książki, innymi rzeczami, które stymulują jakby te bodźce zewnętrzne, to raz, a dwa faktycznie to, co możemy sobie tylko wypracować w głowie właśnie, czyli to, że taką terapią jest też obcowanie z tym człowiekiem, tak jak powiedziałyśmy na początku, tak jakby po prostu był to z nami, słyszał, rozumiał, czuł, opowiadanie mu o tym, co się dzieje, w jego domu, w jego rodzinie, wśród znajomych. Opowiadanie nowych historii to też jest ważne, czyli czegoś, do czego on się jeszcze nie potrafi odnieść, w sensie pamięci, nie wiadomo jak jest z tą pamięcią w tym stanie, czyli stymulowanie też mózgu. No i obserwowanie, to jest ważne, reakcji, jak się okazuje w procesie jakby fabuły książki, też nie będę zmierzała ku końcowi, ale gdzieś tam cały czas widzimy, że takie też stopniowanie napięcia i emocji jest dobre, bo nie wiem, czy w przypadku wszystkich chorych na śpiączkę, czy będących w śpiączce, ale akurat w przypadku naszej bohaterki tak, bo ona okazuje się reaguje na pewne rzeczy, prawda? Przyjaciółka, która jest jej bliska pod każdym względem, także mentalnie, ona to widzi i dostrzega. To jest trudne, bo jak mówię, wymaga bardzo dużego skupienia na tym człowieku, oddania się mu jakby, no i to robi Alina.
Alina dosłownie wchodzi w jej życie, stara się zachowywać momentami tak jak ona, nawet zaczyna się ubierać tak jak ona, no a przede wszystkim zostaje poproszona przez męża Edyty, która jest pisarką, podobnie jak Alina, tylko troszkę inną prozę tworzy, Alina jest autorką kryminałów, żeby dokończyła jej powieść, ponieważ to jest bardzo ważna przełomowa książka, jest już konspekt, jest prawie podpisana umowa z producentem filmu, w ogóle wielka sprawa, więc żeby po cichu dokończyła jej powieść. I w tym momencie, kiedy ona zaczyna tę powieść analizować i w te buty, że tak powiem, przyjaciółki swojej, z którą ma niebywale bliski związek, jakąś taką łączność, prawda, i ona, i ta trzecia Rena zaczyna w jej to życie wchodzić, rozumie, że coś się wydarzyło. Że to nie tylko dotyczy fabuły, ale że w życiu Edyty przed tym wypadkiem, kiedy ona zapadła w śpiączkę, może ktoś się pojawił. No i tu się zaczyna taka miłosno-romansowo-kryminalna, można powiedzieć, akcja i afera. Ale
śledztwo.
No właśnie, ale sama Alina, ona jest troszkę... Nie powiem przeciwieństwem, ale inaczej jej się życie ułożyło. Po pierwsze, Edyta została w Szczecinku, Alina jest w Warszawie. Edyta ma męża, dziecko, też pisze, ma piękny dom. Alina też po 40 nie ma, jak tu komuś powiedziała, ani męża, ani dzieci, psa nawet. Jest perfekcjonistką, jest trochę chyba pożarta przez swoją pracę, prawda? I to jest też taki moment dla niej bardzo przełomowy i okazuje się jej akcja ratunkowa. Która postać jest pani życiowo bliższa?
To znaczy tak, to musimy też powiedzieć to, że Alina, kiedy pojawia się w Szczecinku, ona jeszcze nie wie, jakie zadanie ją czeka. Ona nie wie, po co przyjeżdża, po co ściągają ją bliscy i przyjaciele. Dowiaduje się, że ze względu właśnie na ten wypadek, który się wydarzył i stan Edyty, ale przede wszystkim na to, że wszyscy bardzo wierzą w tę ich łączność, którą widzieli przecież przez lata tej przyjaźni, że ona będzie potrafiła właśnie odtworzyć sposób myślenia Edyty, tak jak pani powiedziała, wejść w jej buty, literalnie też wejść w jej sukienki, w jej kapelusze, w jej otoczenie, bo przeprowadza się do jej domu, żeby czuć jeszcze bardziej tak jak ona, ale w pewnym momencie faktycznie zadanie tego utożsamiania się utrudnia historia odkrycia, że w tej książce, którą Alina ma dokończyć, pojawia się nowy wątek, nieznany jej. Czyli właśnie to, że prawdopodobnie doszło do czegoś, co należy rozszyfrować, co ma przełożenie na książkę, ale chyba działo się też w prawdziwym życiu, no i zagraża małżeństwu. I tu się zaczyna rzeczywiście ten kłopot, to jest coś nowego też dla Aliny i ona zaczyna kombinować, trywialnie mówiąc, co właściwie się wydarzyło i jaką ścieżką pójść. I wtedy zastanawia się nad sobą i rzeczywiście dochodzi też do tych wniosków, o których pani mówi, że one de facto sobie tak bardzo bliskie, rzeczywiście się różnią między sobą. Ja ze względów życiowych jest mi bliższa Edyta, która ma poukładane jednak życie osobiste. Podobnie jak jej przyjaciółka czy przyjaciółki osiągnęła jakiś życiowy sukces, ale dla niej też bardzo ważne było to zachowanie proporcji między sukcesem, karierą, życiem w pracy, a życiem osobistym. Ona ma córkę, na której się skupia, ta miłość między nią a jej mężem jest widoczna, choć potem oczywiście pojawia się nad nią znak zapytania. I to jest to życie takie bliższe mojemu wyobrażeniu o tym, jak to powinno wyglądać, czy może wyglądać, bo przecież każda z nas wybiera swoją drogę. Ale z drugiej strony, obcując wśród wielu kobiet podobnych Alinie, jest mi też bliska ta postawa takiego zrozumienia dla pewnego zagubienia, prawda? Bo Alina jest zagubiona. Ona wie, jak dużą cenę zapłaciła za swój sukces zawodowy. Faktycznie jest uznana, jest wręcz podziwiana w swoim środowisku za przenikliwość swojego umysłu, za wszystkie sukcesy, które odnosi jako profilerka, policjantka, też psycholog, bo ona ma przecież bardzo dużo takiego zacięcia w sobie. Wszyscy ją chwalą i teoretycznie wszystko jest dobrze, bo zarabia dobre pieniądze, jest niezależna, samodzielna, awansuje. Ale czegoś jej brakuje i ta pustka Myślę, ona jest dość uniwersalna w znaczeniu takim, że pokolenie nas, 40-parolatek w tej chwili, które postawiło mocno na sukces, też takie podkręcane przez, nie wiem, najróżniejsze, często słuszne bodźce, że powinna o siebie zawalczyć o siebie, tak przebijać szklany sufit i tak dalej. Ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko gdzieś jest granica, której Alina nie potrafiła wyczuć i poszła chyba za daleko. I ona w pewnym momencie to sobie uświadamia, że może powinnam przystanąć, że może powinnam się skupić trochę na życiu też tym, do którego tak bardzo tęsknię, a właściwie na nie mam czasu. I trochę ta sytuacja, że ona się pojawia w tym Szczecinku i zostaje taka zatrzymana nagle w tym pędzie, musi zająć się czymś innym. Zaraz się okaże, że jest przyczynek, żeby zajęła się też sobą i własnym uczuciem. Mhm. Ona jest tym trochę oszołomiona, trochę przerażona, bo przecież spada na nią jakaś relacja, która jest związana właśnie z miłością, która dla niej była czymś drugoplanowym. I ja ją rozumiem, jakby stąd jest mi także bliska. Ja zawsze staram się dużo życzliwości i sympatii poświęcić moim bohaterkom. I jak ktoś mnie ostatnio zapytał, którą z sukienki z wody lubię najbardziej, to nie mógł uwierzyć, że Sosnę. Bo Sosna to jest, to możemy na marginesie powiedzieć, taka dość ciemna postać, mroczna, denerwująca, irytująca wręcz, taka, że no... rumieńce nam wyskakują, trzęsą się ręce.
Konieczna, bo jak pani sama pisze w książce, ja powinien lubię. Być ktoś, kto się podoba, kto się nie podoba i kogo nie cierpisz nawet.
Tak,
i moja najlepiej jakieś morderstwo.
Tak, moja serdeczna przyjaciółka, której dedykuję zresztą tę książkę, czyli Dorota, zawsze mi powtarza, musisz mieć tam czarny charakter. Mm. Więc zawsze się śmieję, że teraz muszę przez sito siać raz Doroty, fabułę, ale jest jeszcze drugi orędownik wątków w tej książce, tym razem pozytywnych, czyli mój mąż, który zawsze dba o moralność moich bohaterów. Mówi, te kobiety nie mogą być takie wredne, nie rób tego, ona nie może go zdradzać i tak dalej. To dotyczy różnych moich książek, więc zawsze się śmieję, że też jest głos z zewnątrz. Ale rzeczywiście dzielę tę sympatię na pół i jest mi bliska i Edyta, i Alina.
Myślę, że
one dość dobrze pokazują taką kondycję jakby naszą w głowach nas kobiet, które mamy się za kobiety sukcesu z jednej strony, ale z drugiej rzeczywiście tęsknimy za tymi najważniejszymi wartościami. Kiedyś dochodzimy do tego wniosku, że chyba najważniejsza jest równowaga i takie rozłożenie emocji i zaangażowania w życiu, które po prostu nam dobrze robi, a nie ludziom, którzy o nas tak czy inaczej myślą.
A tęskni pani za Szczecinkiem, chciałam zapytać, bo wydaje mi się, że ten powrót do miasta jest katalizatorem. Ja jestem z Olsztyna, pani ze Szczecinka.
I
myślę,
no to
że obie
podobne, tak,
przeżywamy pewne stany. No, kiedy się wraca do miejsc swojej młodości, to nie chodzi o to, żeby wspominać to, co się tam wydarzyło, ale same te miejsca mają niezwykły klimat. I Szczecinek, i Olsztyn, prawda? Jakieś poniemieckie, jakieś tajemnicze miejsca, ślady zatarte. I to jest coś, co do mnie przemawia, co mi się w snach pojawia. Więc wydaje mi się, że Alina też w jakiś sposób wtedy na siebie inaczej patrzy, kiedy się czuje właśnie tam, w tych alejkach, które rozpoznaje to powietrze.
To jest jej ważny punkt odniesienia dla niej i lokowania się w życiu i wyobrażeniu o sobie. To zresztą też w bohaterkach innych moich powieści, czyli przede wszystkim Olszan, ale także Karuzeli. Za chwileczkę będzie trzecia część Olszan. To się wszystko dzieje tam. Ja zawsze będę podkreślała, że Szczecinek jest mi bliski, wyjątkowo bliski. I to nie jest kwestia tylko powrotów takich sentymentalnych na chwilę w głowie i odbijania się od tego, co stamtąd wyniosłam, czy wynieśliśmy, bo to też muszę podkreślić. Ja do znudzenia opowiadam, ale my jesteśmy z mężem z jednej klasy, z ogólniaka. Mój łoż też pochodzi ze Szczecinka. Prototypem bohatera, przepraszam za brzydkie słowo, w pierwszej części Olszan był mój teść, którego losy zawiodły na te tereny jako maleńkie dziecko. On jest Niemcem z pochodzenia. To się te historie nasze zaplotły. Moja, ja mam z kolei korzenie za Bugiem, jak to się mówiło, czyli na dzisiejszej Białorusi. Kiedyś to oczywiście była Polska. Więc te nasze historie też się ładnie plotą i właśnie w tym miejscu w ogóle plecie się dużo takich historii związanych z przeszłością mieszkańców. Są, tak jak pani mówi, historie do odkrycia cały czas. Pojawiają się nowe konteksty. To jest bardzo ciekawe do eksplorowania jako dla mnie autorki, ale przede wszystkim ja mam z tym miastem i z tym miejscem związek taki czysto uczuciowy. I to nie jest tak, że my tam wracamy do rodziny na święta, bo uwaga, jest już dalszy plan. Tam też są nasi przyjaciele, którzy z klasy na przykład, którzy zostali. Część oczywiście wyjechała na studia i już gdzieś tam w świecie pozostała. Wiemy też, że część tak jak my, bo do tego zmierzam, będzie wracać, a my już się szykujemy z mężem, żeby mieć piękny dom w uroczym miejscu nad jeziorem Trzesiecko i nie są to Czczeba Jania, bo taki jest plan na przyszłość. Także moja wizja przyszłości i jak mówię, to nie jest marzenie, tylko to już ma rangę planu. konkretnego jest taka, że ja piszę za jakiś czas piszę następne powieści już siedząc tam na miejscu. No oczywiście znając granice, bo ktoś mi powiedział, no nie możesz przesadzić z tym Szczecinkiem, on też nie jest taki genialny. Na co ja zawsze odpowiadam, że prawem autora powieści jest to, żeby włączać te reflektory, na które ma ochotę, pokazując miasto, bo tym się różni literatura, myślę, która daje olbrzymią wolność od dziennikarstwa, które uprawiam od 20 lat i ono jest bardzo osadzone w realiach, w potrzebie mówienia wyłącznie prawdy, sprawdzania faktów, robienia autoryzacji tekstów. Tego się bardzo trzymam, to jest kwestia rzetelności i uczciwości zawodowej. Natomiast literatura otwiera kompletnie nowe, fantastyczne dla mnie pole, gdzie można wymyślać, trochę zmyślać i trochę podkolorowywać. Ale to akurat myślę nie jest nic złego.
Nie jest nic złego, ale wtedy można pisać o podświadomym kontakcie z osobą, która jest w śpiączce, o tym, że przyjaciółki rozumieją się bez słów, a lóż to jest taka fantastyczna życiowa energia, która nas łączy, albo że miejsce, w którym działy się złe i dziwne rzeczy, może mieć też jakąś złą energię i tak dalej. To wszystko gdzieś tam się przeplata u pani, prawda? Takie właśnie spojrzenie na jakąś właśnie może energię, może coś, czego na co dzień nie dostrzegamy, a co działa pomiędzy nami i w świecie.
I co wierzę, jest realne nie, bo to pewnie ma jakieś surrealistyczne pewnie konotacje lub jest na tyle oderwane od życia, że niektórzy mówią, że to jest paranormalne, ale mnie te wątki zawsze interesowały i też ze względu na mój reporterski charakter pracy, ja jestem dziennikarzem Twojego stylu, jak mówię, od wielu lat i odbyłam bardzo dużo ciekawych rozmów i też pisałam reportaże, w których takie wątki na pierwszy rzut oka niewiarygodne czy wydziwione, niesamowite, do granic wręcz niemożliwego występowały i mnie to zawsze fascynowało i wiem, że też trzeba mieć bardzo szeroko oczy otwarte, ale też głowę otwartą i umysł i nie wykluczać rzeczy, o których w pierwszym odruchu myślimy bzdura, niemożliwe. W opowieściach wielu ludzi one się pojawiają i jakaś uważność, przychylność, przynajmniej właśnie taka życzliwość, dlatego że nie tylko to, co widzimy i wiemy naprawdę i możemy obliczyć, jest ważne i jest prawdziwe. Mhm. Dlatego mnie zawsze ciągnie właśnie ku temu, zwłaszcza, że tak jak ustaliłyśmy w tych naszych okolicach, myślę olsztyńskich, i szczecineckich, są właśnie takie zagadki i są czasami tajemnicze historie przekazywane sobie przez tych, którzy tam dłużej żyją niż my.
Coś jest fascynujące, jest w tej ziemi, tak, w tych miejscach.
Tak, myślę, tak.
Na zakończenie jeszcze tylko chciałam zapytać, bo już pani powiedziała, że Olszany będą miały trzeci tom niebawem, tak?
Tak.
Tak, dobrze zrozumiałam. A to tak. Od tego cyklu się zaczęło, tak? Jeśli chodzi o powieści obyczajowe w pani przypadku.
Tak.
Trzy lata temu?
Cztery
lata
temu. A dlatego z taką precyzją mówię i to będzie równiutko za chwileczkę cztery, dlatego że to była dla mnie wielka życiowa przyjemność i też bardzo ważne otwarcie nowe, że tak powiem, ponieważ podpisałam pierwszą umowę na pierwszą książkę, czyli pierwszą powieść, bo nie mówię o książkach związanych jakby z dziennikarstwem, czyli Rzekach, wywiadach Rzekach. Myślę o powieści obyczajowej. Dokładnie o to zadbaliśmy i ja i wydawca, który się na to zgodził, w dniu moich 50. urodzin. Zrobiłam sobie taki prezent, ponieważ ta ochota pisania powieści obyczajowych była we mnie, zawsze mówię, chyba od zawsze. Różne rzeczy inne się działy potem po drodze. Ja zawsze wiedziałam, że do tego zmierzam i chcę to robić i nigdy nie było w zasadzie dobrego momentu. Zawsze też mówię, że nie trzeba czekać, ani też myśleć sobie, czy to jest dobry moment. Ale akurat tak się symbolicznie umówiłam, że te 50. urodziny to będzie chwila, kiedy dam sobie taki prezent i od tego się zaczęło. I Olszany pierwsze dzieją się w Olszanach, czyli to jest miejscowość, która jest pod Szczecinkiem. One zawierają bardzo dużo autentycznych wątków związanych, tak jak wspomniałam, z historią naszych rodzin, ale dzieje się tam oczywiście dużo też innych właśnie w tym nurcie takich tajemnic, przygody, miłość oczywiście i przyjaźń oczywiście, bo to dla mnie najważniejsze. Potem drugie Olszany przenoszą się w poszukiwaniu korzeni bohaterek na Białoruś, czy do Białorusi, jak wolimy teraz mówić, gdzie jakby ja, żeby napisać tę książkę, odbyłam taką podróż sentymentalną, własną, osobistą, w poszukiwaniu moich korzeni i to się przenosi na bohaterki. To są autentyczne miejsca przeze mnie sprawdzone, dotknięte, powąchane, bo tak sobie wyobrażam pisanie tego rodzaju literatury. Więc Olszany 2 to jest Białoruś, a teraz wracamy w Olszanach trzecich znów w okolice Szczecinka i znów się będzie działo. Mhm. Także zapraszam serdecznie i do sukienki czytania i do sukienki z wody. Mój syn zawsze prosi, żeby powtarzać, że to on wymyślił ten tytuł, sukienka z wody. Więc Max, dzięki.
To jest jedna z tych tajemnic. Naprawdę warto poczytać i poczekać, co ten tytuł tak naprawdę oznacza.
Tak. I zadać sobie pytanie na początku sobie samemu, co ja myślę, dlaczego ja myślę, że jakie jest rozwiązanie tego tytułu. Bo to jest pytanie, które sobie wielu moich czytelników zadaje i potem sami próbują rozwiązać zadanie, dlaczego sukienka może być z wody, w jakim znaczeniu i w jakim kontekście. To jest zabawa łamigłówkowa. Zapraszam do niej.
Ja również
zapraszam.
I do tej lektury, bo mimo, że oczywiście jest tam wiele wzruszeń, wielu można się rzeczy o życiu dowiedzieć i o sobie samym, kiedy się siebie do tej fabuły przyłoży, do któregokolwiek bohatera czy momentu, to jednak powiem, że dla mnie to była taka literatura wytchnieniowa, czyli coś, co pozwoliło mi po prostu odetchnąć.
I tak miało być. Cieszę się, że pani tak to odebrała i mam nadzieję, że i uśmiech, i dobra energia do serca się wlała dzięki temu, czego życzę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pani Agnieszka Litorowicz-Zigert, Sukienka z wody.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.